Jeszcze raz bardzo ciepło, słuchajcie, witam wszystkich, zarówno tych, z którymi już się kiedyś być może spotkaliśmy na Oporowie i tych, których widzę po raz pierwszy. Ja mam na imię Mariusz. Bardzo miło mi dzisiaj się z wami spotkać. Mamy dość upalne lato, więc żeby rozpocząć w troszkę chłodniejszym klimacie, chciałbym opowiedzieć o wydarzeniu, które miało miejsce w styczniowy poranek 2007 roku, 7 lat temu, na stacji metra w Waszyngtonie, mniej więcej o 8 rano, pewien skrzypek rozłożył swój instrument i zaczął grać. Początkowo nikt nie zwracał na niego uwagi. Po kilku minutach jakaś pani wrzuciła mu do futerału dolara. Ciekawe jest to, że dzieci w wieku od 3 do 5 lat były najbardziej zainteresowane tą muzyką. Na przykład prowadzone gdzieś do przedszkola, odwracały głowę, były jakby zaczarowane. Skrzypek grał 45 minut, zamknął swój instrument, nazbierał 32 dolary. Był nim niejaki Joshua Bell, jeden absolutnie z największych wirtuozów na świecie. W niedzielę, czyli wieczór wcześniej, sala koncertowa w Waszyngtonie była wypełniona. Najtańszy stojący bilet kosztował 100 dolarów. Grał na skrzypcach, które były warte 3 miliony dolarów, 6 najpiękniejszych utworów Bacha. Całe to przedsięwzięcie było eksperymentem robione przez redakcję Washington Post. Chciano badać wrażliwość ludzi na piękno. W zimowy, poniedziałkowy poranek badać wrażliwość ludzi na piękno. Otóż dzisiaj chciałbym, abyśmy w tej refleksji, którą właśnie rozpoczynamy, chcieli zatrzymać się nad pięknem Słowa Bożego. Ksiądz Marek zaproponował taki właśnie temat dzisiejszej konferencji, moc Słowa Bożego, i chcemy sprawdzić, w jaki sposób uwrażliwiać nasze serce na tę niezwykłą moc, jaką ma Słowo Pana wobec każdego z nas. Jak długo mogę mówić? Dowoli, ale wszyscy po pół godziny wychodzą, tak? Otóż w takim razie, może za chwilkę będę sięgał też do Biblii, ale chciałbym tę refleksję oprzeć na fragmencie, który pewnie wszyscy znamy, z listu do Hebrajczyków, 4 rozdział, 12 wiersz. I czytając ten fragment, wydobędziemy 5 cech Słowa Bożego. A mianowicie autor listu do Hebrajczyków mówi tam tak: żywe jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia ducha i duszy, stawu i szpików, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Znamy ten fragment, prawda? Żywe jest Słowo Boże, pierwsza cecha, skuteczne. I dalej mamy tę metaforę miecza. Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, czyli rozdzierające ducha i duszę, staw i szpik. To jest trzecia cecha, właśnie taka niezwykła ostrość, precyzja tego słowa. Dalej czwarta, zdolne osądzić nasze pragnienia. I piąta, zdolne osiągnąć myśli, czy rozsądzić myśli naszego serca. Ja jestem po matfizie, więc będziemy tak bardzo systematycznie, punkt po punkcie, rozważać po kolei te wszystkie 5 cech Słowa Bożego. Żywe jest Słowo Boże. Słowo Boże jest żywe. Co to znaczy? Wyobraźmy sobie, w jaki sposób Słowo Boże głoszone było w pierwszych latach po zmartwychwstaniu Chrystusa. Pan Jezus urodził się w 7 roku przed Chrystusem, prawda? Więc zmarł tak około 30 po Chrystusie. I wtedy nie było jeszcze Nowego Testamentu. Kiedy Chrystus umiera, zmartwychwstaje, odchodzi do nieba, nie mamy Biblii, prawda? Apostołowie wyruszają, Biblii Nowego Testamentu, wyruszają tylko ze Starym Testamentem w dłoni i głoszą, że to wszystko, co Biblia zapowiadała, co zapowiadała Biblia Hebrajska, czyli nasz Stary Testament, spełniło się w Chrystusie. Najpierw powstają listy świętego Pawła. Pierwszy list do Tesaloniczan, to jest około 42 rok, więc zwróćmy uwagę, 12 lat, zanim w ogóle jakieś pierwsze pismo, które dostało się do kart Nowego Testamentu, 12 lat minęło, zanim pierwsza księga Nowego Testamentu powstała. A później powstają kolejne, Ewangelia Marka około 50 roku, później Mateusz, Łukasz, jeżeli mówimy o Ewangeliach, około 100 roku powstaje Ewangelia według świętego Jana. Czyli możemy powiedzieć, że do czasu zamknięcia kanonu, do czasu powstania ostatniej księgi Pisma Świętego mija około 70 lat. 70 lat Ewangelia była głoszona ustnie, apostołowie nie mieli w ręku Biblii, prawda? To jest niezwykle istotne, nawet jeżeli czasem dochodzi do naszych rozmów z wyznawcami tego, powiedzmy, nurtu protestanckiego w Kościele, prawda? Którzy od czasów Lutra bardzo mocno zatrzymują się nad tym powiedzeniu sola scriptura, samo Pismo Święte, odrzucając tradycję. Przez 70 lat była tylko tradycja. Nie było, a było to najbardziej płodny okres Kościoła, bo okres rozwijającego się Kościoła. Mieliśmy tylko i wyłącznie tradycję głoszoną ustnie na temat Jezusa i dopiero później powstaje Nowy Testament. Słowo Boże jest więc żywe z tego powodu najpierw, że jest głoszone ustnie, że jest głoszone rzeczywiście jako żywe słowo. I chciałbym pokazać taki bardzo ciekawy tekst, który też pewnie wszyscy doskonale znamy, ale może jeżeli ktoś ma Biblię z was, gdybyśmy sięgnęli do Ewangelii Marka, 9 rozdziału, 29 wiersza. Zobaczymy, w jaki sposób to żywe słowo Boga było interpretowane w pierwotnym Kościele. Ktoś znalazł może? Marek 9, 29? To można śmiało przeczytać na głos. Tak, ma ktoś? Śmiało, proszę, śmiało, bez... Brawo, dzięki. Pamiętamy taką scenę. Apostołowie nie mogą wyrzucić złego ducha z pewnego chłopca i wtedy Jezus przychodzi, ratuje ich z tej sytuacji, wygania demona i później w rozmowie wypowiada takie słowa. Ten rodzaj można wyrzucić, tylko... Czy wszyscy tak mamy w swoich Bibliach, czy nie? Wszyscy tak mamy. U mnie, na przykład w mojej Biblii, słowo i postem jest wzięte w nawiasie, prawda? W niektórych też. W takim razie większość, widzę, mamy podobne wydania. W niektórych wydaniach, na przykład Biblii Tysiąclecia, proszę. Tylko modlitwą, bez postu, prawda? W niektórych wydaniach Biblii jest ten rodzaj złych duchów można wyrzucić modlitwą, kropka. W innych mamy i postem, normalnie, a w jeszcze innych mamy to słowo i postem w nawiasie. Czyli tłumacze nie są pewni do końca, jaka jest oryginalna wersja. Czy Jezus powiedział tylko o modlitwie, czy Jezus powiedział o modlitwie i poście. Ciekawostką jest to, że gdy Jezus wyrzucał złe duchy, to w ogóle się nie modlił. Jezus nigdy nie modlił się przed dokonywaniem egzorcyzmów, ale to, ten wątek pomińmy. Otóż zwróćmy uwagę na taką rzecz. Najprawdopodobniej badania egzegetyczne mówią nam tyle. Jezus powiedział, ten rodzaj złych duchów można wyrzucić modlitwą. Kropka. Tyle. I przypuszczalnie pierwsi chrześcijanie znaleźli się w takiej sytuacji, że idąc za wskazaniem Jezusa, modlili się nad kimś, kto był pod wpływem złego ducha. I nie przynosiło to efektu. Modlili się jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień. W końcu ktoś z tej grupy wpadł na pomysł, będziemy pościć w intencji tego człowieka. Zarządzono post i na przykład następnego dnia podczas modlitwy o uwolnienie ten człowiek został uwolniony, prawda? I teraz... Już wtedy dopisano do słów Pana Jezusa te dwa wyrazy i postem. I dzisiaj niektórzy byliby zgorszeni. Przecież Pan Jezus powiedział, że nie wolno zmieniać ani jednej joty w Słowie Bożym. Więc jak to można coś dopisać do tego, co powiedział Jezus? Pierwsi chrześcijanie nie mieli takiego kłopotu. Dlaczego nie mieli? Dlatego, że Jezus był dla nich tak samo żywy, jak wtedy, gdy fizycznie pośród nich chodził. Otóż myśleli sobie w taki sposób. Jezus powiedział ileś lat temu, ten rodzaj złych duchów można wyrzucić modlitwą. Ale dzisiaj nam powiedział, przez tego gościa, który wpadł na pomysł, żeby pościć, przez niego powiedział nam, że ten rodzaj złych duchów można też wyrzucić postem. To jest ten sam Jezus i powiedział nam to dokładnie tak samo, tylko już nie fizycznie, ale przez Ducha Świętego, prawda? Więc nie mieli żadnych kłopotów do tego, aby do słów Jezusa historycznego dopisać słowo i postem, bo powiedział to jeden i ten sam Jezus, tylko w innych okolicznościach. Tak bardzo traktowali Słowo Boga jako żywe. Żywe nie tylko w Biblii, ale Boga mówiącego do nich, tu i teraz. W latach 60. to pewnie wielu z nas, którzy się jakoś interesują, czy ruchem charyzmatycznym, czy taką odnową w ogóle, wiemy, że w latach 60. w Stanach Zjednoczonych był taki ruch Jesus Movement. To byli przede wszystkim hipisi, którzy ze swoją Biblią chodzili w długich włosach i długich spódnicach, mężczyźni, nie? I podstawowe pytanie, które sobie stawiali, to co by powiedział Jezus nam, gdyby żył dzisiaj? A dopiero po pewnym czasie się zreflektowali, mówili zaraz, przecież Jezus żyje dzisiaj. Więc mówili nie co by powiedział Jezus, tylko co by zrobił Jezus, będąc na moim miejscu. Zmienili to pytanie, prawda? Bo pierwsi chrześcijanie traktowali Jezusa, chociaż fizycznie go nie dotykali, tak jak apostołowie, traktowali go jako kogoś naprawdę żywego, który do nich mówi tak samo, jak mówił do apostołów. Stąd nie mieli kłopotu, aby do słów Jezusa zapisanych w Ewangelii Marka dopisać sformułowanie i postęp. Żywe jest Słowo Boże. Dalej, to słowo jest skuteczne. Żywe jest Słowo Boże i skuteczne, mówi autor listu do Hebrajczyków. To druga cecha. Co to znaczy, że jest skuteczne? Mówi nam o tym choćby prorok Izajasz w 55 rozdziale swojej księgi. Wtedy, kiedy Bóg przez proroka i Izajasza mówi tak, zaiste jak ulewa i deszcz nie spadają na ziemię i nie powracają do mnie, a zanim wpierw nie wykonają tego, co chciałem i nie spełnią pomyślnie swojego posłannictwa, tak samo jest ze słowem, które wychodzi z ust moich. Bóg rzuca swoje słowo i to słowo jest skuteczne, wraca do Boga dopiero wtedy, gdy spełni swoje posłannictwo. Bardzo ciekawe jest to, wiemy, że Jezus na co dzień mówił w jakim języku? Po francusku. Nie. Nie znał francuskiego. Po aramejsku, brawo. Pan Jezus mówił po aramejsku, nie po hebrajsku, jak czasem myślimy. Język hebrajski przestał być używany w VI wieku przed Chrystusem jako język mówiony, natomiast Jezus mówił po aramejsku. W języku aramejskim słowo bar oznacza dwie rzeczy. Oznacza ziarno i oznacza syna. To jest bardzo ciekawe. Ziarno i syn. Zwróćmy uwagę. Jezus w jednej z przypowieści mówi właśnie po aramejsku. Jeżeli ziarno wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo, a jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Moglibyśmy tę przypowieść odczytać, jeżeli syn wpadłszy w ziemię, to samo słowo po aramejsku. Jezus mówi tutaj o samym sobie. To on jest słowem Boga, prawda, wcielonym słowem. On jest tym ziarnem Słowa Bożego. On wpada w ziemię, czyli jest zabity, jest pogrzebany, umiera, a później powstaje i jako słowo wraca do Ojca. Spełnił pomyślnie swoje posłannictwo. Najpierw Jezus jako słowo Boga, a później każde słowo, które jest zapisane na kartach tej księgi. To słowo nie wraca bezowocnie, bo jest skuteczne. Wielu z nas znało Andrzeja Dziewita. Opowiadał mi kiedyś taką historię, która miała miejsce w Moskwie. Nie wiem, czy słyszeliście. Kiedyś ze wspólnoty Halleluja kilka osób pojechało na rekolekcje ewangelizacyjne właśnie do katolickiej parafii, która się tworzyła dopiero w Moskwie. I tam po kilku dniach tych rekolekcji powstała pierwsza modlitewna grupa, I pewien człowiek pozostał tam jeszcze na miesiąc po rekolekcjach, aby pomóc księdzu proboszczowi w organizacji tej nowotworzącej się wspólnoty. Wszyscy z Halleluja wrócili już do Wrocławia, a on tam pozostał i opowiadał taką historię, w którą przyznaję początkowo sam zupełnie nie chciałem wierzyć. Pewnego razu stał na dworcu kolejowym w Moskwie, takim niewielkim, gdzieś na obrzeżach miasta, bo wybierał się na zaproszenie do jakichś znajomych. Zapadł już zmrok, zaczął padać deszcz, a on sam jeden czekał na pociąg i czytał sobie Biblię. Miał Biblię po rosyjsku, próbował, prawda, troszkę zapoznawać się głębiej z tym językiem i w pewnym momencie odczuł taki przymus wewnętrzny, żeby zacząć czytać Słowo Boże na głos. I myśli sobie zaraz, z przesady, jestem zrównoważonym facetem, 50 lat na karku, sam jeden na dworcu kolejowym, czytać Biblię na głos. Walczył z tą myślą, ale nie udało mu się jej zwalczyć. Więc czytał ten, jak ktoś się uczy obcego języka, to do jakich tekstów najchętniej sięga, czytając Biblię? Oczywiście do tych, które najlepiej się zna, bo wtedy się dobrze rozumie. Więc czytał oczywiście trzeci rozdział Jana. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. Tak Bóg umiłował świat. Czytał ten fragment, przestał w końcu, przyjechał pociąg i tak dalej. I mniej więcej 2 tygodnie później na spotkaniu modlitewnym już w Moskwie, właśnie w tej wspólnocie, która się tworzyła, na koniec były świadectwa tych, którzy po raz pierwszy przyszli do tej grupy, opowiadali o tym, jak tutaj trafili. Stanął taki 17-letni Misza i powiedział, ten młody Rosjanin powiedział tak: mojego ojca nigdy nie znałem. Moja matka jest alkoholiczką. 3 miesiące temu wyrzucono ją z pracy i zostaliśmy bez środków do życia. Nie mieliśmy co jeść. Nie tylko matka i ja, ale także mój młodszy brat. I wtedy nie miałem wyjścia, musiałem zostawić szkołę i znaleźć pracę. Kiedy ją znalazłem, po miesiącu również mnie wyrzucili. I pomyślałem sobie, że mam dość takiego życia. Poszedłem na dworzec i położyłem się na torach. To jedno zdanie, które wtedy usłyszał. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał. Odmieniło całe jego życie. Pomyślał, może rzeczywiście, jeśli Bóg jest, jeśli to prawda, że mnie kocha, to może znajdzie sposób, aby mi pomóc. I zaczął szukać Boga i tak trafił do tej wspólnoty modlitewnej w Moskwie, gdzie znalazł przyjaciół, gdzie znalazł ludzi, którzy mu pomogli. Słowo Boże jest skuteczne. Pan Bóg nie rzuca słowa na wiatr. To jedno zdanie ocaliło wręcz fizycznie życie tego młodego Rosjanina. Mamy więc za sobą 2 cechy. Przyspieszamy teraz troszkę. 3. cecha Słowa Bożego. Żywe, skuteczne i dalej ostrzejsze niż miecz obosieczny. I dalej autor rozwija tę metaforę. Co on ma na myśli, mówiąc miecz? Miecz jest po to, aby ciąć, aby rozcinać, aby rozdzielać. Ostrzejsze niż miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, szpiku i stawów, prawda? Mamy tam takie dosyć dla nas być może odległe porównania, metafory. Co miał na myśli autor listu do Hebrajczyków? Zwróćmy uwagę, że jest to autor listu do Hebrajczyków, czyli do Żydów. Posługuje się typowym dla żydowskiego sposobu myślenia, sposobem mówienia o człowieku. Człowiek to duch, dusza i ciało, prawda? Zdolne do rozdzielenia ducha i duszy, a dalej staw, kości, szpik, wskazuje na cielesność, na ten fizyczny wymiar człowieka, czyli zdolne do rozdzielenia ducha, duszy i ciała. Mamy to o tym w 1 Tesaloniczan 5,23, gdzie święty Paweł mówi: sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana. Tym, co, nie wiem, czy trzeba tutaj to nauczanie przypominać, tym, co jest nieśmiertelne w człowieku, jest duch. Tym, co co jest fizyczne, to jest po prostu ciało, natomiast dusza według Biblii to umysł, uczucia i wola, te trzy władze, intelektualna, wolitywna i emocjonalna. Umysł, uczucia i wola to jest to, co Biblia nazywa duszą. Można by powiedzieć mniej więcej tak, że dusza jest sposobem przejawiania się ducha w ciele. Nasz ludzki duch, nieśmiertelny, stworzony bezpośrednio przez Pana Boga, przejawia się w naszym ludzkim ciele za pomocą tych trzech władz: emocjonalnej, wolitywnej i intelektualnej, czyli umysł, uczucia i wola. Otóż chcę powiedzieć nam, autor listu do Hebrajczyków, że Słowo Boga przenika dokładnie całego człowieka, przenika dokładnie wszystkie jego wymiary. Nawet miecz nie jest w stanie oczywiście rozdzielić ducha od duszy, ale powiedzmy stawu od szpików. Miecz nie jest w stanie tego uczynić, a Słowo Boże jest dużo bardziej precyzyjne i potrafi to uczynić. Przenika dokładnie wszystkie wymiary życia ludzkiego. Ducha, duszę, czyli umysł, uczucia i wola, i nawet nasze ciało. Zwłaszcza dzieje się tak w takich momentach, kiedy człowiek stoi jakby na rozdrożu, kiedy dzieje się coś bardzo ważnego w jego życiu, to wtedy często Słowo Boga jest w stanie całkowicie jakby prześwietlić tego człowieka. Słyszymy ostatnio o tych wielu katastrofach samolotowych. Ja niedawno trafiłem na bardzo ciekawe świadectwo dotyczące tej katastrofy, która miała miejsce w 2001 roku w Nowym Jorku. Młode małżeństwo z dwójką dzieci spóźniło się na samolot, który później uderzył w nowojorską wieżę. Nie udało im się wszystkiego zorganizować i po prostu nie dotarli na czas na lotnisko i tylko dlatego ocalili swoje życie. A byli to ludzie bardzo wierzący, należący do jednej wspólnot w Nowym Jorku i odczytali to jako znak od Pana Boga. Bóg chciał ich ocalić i dlatego nie zdążyli. I bardzo dziękowali oczywiście za to Bogu, ale ojciec tej młodej kobiety, tej małżonki, ich tato, był człowiekiem niewierzącym. Owszem, był ochrzczony, ale już dawno przestał chodzić do kościoła, przestał się modlić, nie wierzył w Pana Boga. Wiedział, że jego córka z dziećmi, z mężem ma lecieć tym samolotem, więc jak zobaczył, co się dzieje, zadzwonił do nich i był w szoku, kiedy odebrali telefon. Okazało się, że się spóźnili. Więc był w euforii, że jego rodzina ocalała, ale był strażakiem. Więc natychmiast wsiadł do samochodu, pojechałby pomagać tym ludziom. Na razie pierwszy budynek się zawalił, wszedł do tego drugiego i w tym drugim budynku zginął. W czasie tej akcji ratowniczej po prostu on sam tam zginął. I później ci młodzi ludzie stawiali przez wiele miesięcy pytanie: Panie Boże, jak to jest? Ocaliłeś nas, jesteśmy za to wdzięczni, ale my byliśmy blisko Ciebie. Nawet gdybyśmy umarli, to jesteśmy przekonani, że idziemy prosto na spotkanie z Tobą, a nie wiemy, co jest z naszym tatem. On tak daleko żył od Ciebie. Wciąż zmagali się z takim pytaniem. Pewnego ranka podjechało auto pod ich dom. Zadzwoniło inne młode małżeństwo z takim niemowlakiem na ręku. I po chwili rozmowy okazało się, że ta mama tego niemowlaka pracowała w World Trade Center. Była wtedy w ciąży z tym dzieckiem. I właśnie po nazwisku tego ratownika trafiła do tej pary, o której mówię. Okazało się, że ten właśnie ojciec, który zginął jako strażak, on uratował tę kobietę. Wszedł na któreś piętro do jej biura, wziął ją na ręce i po prostu znosił po schodach. Kiedy ją zniósł, ona już była wolna, on wbiegł do budynku i wtedy ten budynek się zawalił. Ta kobieta zapamiętała jego nazwisko, odszukała rodzinę. To dziecko już się wtedy narodziło. Przyjechali, aby podziękować. I powiedzieli, ten chłopiec zawdzięcza życie tylko waszemu tacie, dlatego nadamy mu jego imię. To była taka piękna scena, wzruszająca. I już na samym końcu tego spotkania, na odchodne właściwie, tak od niechcenia, ta kobieta z niemowlaczkiem na ręku mówi: my jesteśmy osobami wierzącymi. Nie wiem jak wy, Ale chciałam powiedzieć jeszcze jedno. Kiedy wasz ojciec znosił mnie po tych schodach, to mówił do mnie, nie wiem, czy przeżyję. Być może zginę w tej katastrofie. Nie wiadomo, co tu się jeszcze stało. A ja tak dawno nie byłem u spowiedzi i tak dawno się nie modliłem i straciłem kontakt z Panem Bogiem. A ona mu powiedziała wtedy, to teraz możesz oddać swoje życie Bogu. Zatrzymali się na tych schodach, uklęknęli i ona poprowadziła go w modlitwie przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Panie, przebacz mi moje grzechy, oddaję Ci swoje życie, przyjmuję Cię jako mojego Pana i Zbawiciela. I on te słowa wypowiedział i chwilę później zginął. Zwróćmy uwagę, jak wielka jest łaska Pana. To słowo Boga jest przenikające, nawet w tak dramatycznym momencie przenika ducha, duszę i ciało człowieka. To słowo, które być może przez lata było głoszone temu człowiekowi, nie docierało. Ostatecznie przez usta tej kobiety będącej w ciąży, którą ratował, trafiło do jego serca i w ostatnim momencie jego życia został przyprowadzony właściwie do zbawienia. Tak więc to jest ta trzecia cecha Słowa Bożego. Ono jest przenikające dokładnie wszystkie dziedziny ludzkiego życia. Cecha czwarta to, mówi autor listu do Hebrajczyków, zdolne osądzić pragnienia. Słowo Boga jest w stanie osądzić pragnienia naszego serca. Co to znaczy? Jeżeli czegoś pragnę, to dążę do tego, aby właśnie to swoje pragnienie zrealizować. Więc Słowo Boga uczy nas najpierw, czy to moje pragnienie jest słuszne, czy jest dobre, czy to moje pragnienie jest zgodne z Bożym pragnieniem. Tak naprawdę, gdybyśmy chcieli moralne nauczanie Jezusa streścić i zawrzeć w jednym słowie, to brzmiałoby ono po prostu miłość. Kochać drugiego człowieka. W tym zawiera się całe moralne nauczanie Jezusa i ku temu winny kierować się nasze pragnienia. Pragnienie, by zrealizować to przykazanie miłości wobec drugiego człowieka jako odpowiedź na miłość, którą Bóg nam dał. Bóg tak bardzo nas ukochał, że poświęcił własnego Syna. Co możemy zrobić, aby na tę miłość odpowiedzieć? Starać się tak bardzo kochać drugiego człowieka. I teraz co to znaczy kochać drugiego człowieka? Chciałbym powiedzieć tutaj o takich trzech aspektach tej miłości. I myślę, że to jest dosyć ważny moment tej refleksji, bo mam nadzieję pozwoli nam uporządkować troszkę nasze myślenie. Otóż po pierwsze, miłość to, tak jak uczy nas Jezus, to nie uczucie, nie tolerancja i nie akceptacja, ale decyzja naszej woli. Popatrzmy, miłość to nie uczucie, nie akceptacja drugiego, nie tolerancja, ale nasza decyzja. Czyli coś, co jest związane z naszym pragnieniem. Słowo Boże osądza nasze pragnienia. Najpierw nie uczucie. Każda miłość wiąże się z uczuciem. Zawsze. Każda miłość jest złączona z uczuciem, ale uczucie nie jest istotą miłości, bo gdyby uczucie było istotą miłości, to na przykład Ania z mężem nie mogliby nigdy stanąć przed ołtarzem i ślubować sobie dozgonnej miłości. Dlaczego? Bo uczucia rodzą się w nas niezależnie od naszej woli, bardzo często. Rodzą się w nas, później znikają, nie mamy na nie wpływu. To są uczucia. Prawda? Czasem ktoś nie chce się wściekać i się wścieka. Prawda? Nie można więc ślubować czy przysięgać czegoś, co nie do końca zależy od mojej woli. Kapłani nie mogliby przyjmować święceń kapłańskich i składać Bogu przyrzeczeń. Siostry zakonne również nie mogłyby składać ślubów wieczystych. Nie można ślubować czegoś, co nie zależy od naszej woli. Aczkolwiek uczucie zawsze wiąże się z miłością. Wyobraźmy sobie dwoje zakochanych, piękne, głębokie uczucie, które ich łączy, ale jak się pokłócą o to, czy zjeść lody truskawkowe, czy czekoladowe, to jest to walka na śmierć i życie, taka, że się rozstają już do końca życia i po 5 minutach znowu są razem zakochani, bo również negatywne emocje w miłości się ujawniają i są również bardzo silne. Miłość to nie uczucie, choć wiąże się z uczuciem. Gdyby miłość była uczuciem, nie można by kochać nieprzyjaciół. Czy można lubić kogoś, kto mnie krzywdzi? Jeżeli ktoś tak ma, to powinien się leczyć u psychologa. prawda? Jeżeli ktoś lubi kogoś, kto mnie krzywdzi, kto mi zadaje ból i tak dalej. Nie można emocjonalnie lubić kogoś takiego. Natomiast, czyli mieć pozytywnych uczuć, ale Jezus wzywa do miłości, czyli do decyzji. Za chwilkę do tego jeszcze wrócimy. Dalej, miłość to nie uczucie, miłość to także nieakceptacja. Czasem jesteśmy tak za bardzo zauroczeni tym, akceptujecie, czyli przyjmujecie takiego, jakim jesteś. W pewnym sensie dobra postawa, ale nie mająca wiele wspólnego z miłością. Dlaczego? Dlatego, że akceptacja mówi, przyjmujecie takiego, jakim jesteś. Czyli jesteś na tym etapie, jest okej. Okay. A miłość nie. Miłość jest pełna rozwoju, pełna dynamiki. Miłość nie mówi, bądź taki, jaki jesteś. Mówi, bądź lepszy, bądź bardziej szlachetny, bądź bardziej prawy, rozwijaj się, otwieraj się coraz bardziej na innych ludzi, otwieraj się coraz bardziej na Boga. Miłość mobilizuje do ciągłego rozwoju, nie zatrzymuje się na obecnym stanie. Mówi, to co jest, jest okej, ale to nie wystarcza, trzeba jeszcze bardziej się rozwijać. Dalej, miłość także to nietolerancja. Czasem media wyniosły tolerancję na piedestał i każą nam tolerować wszystko. Największe dziwactwa, nawet największe grzechy, bo jesteśmy tolerancyjni. To absolutnie nie ma nic wspólnego z miłością. Miłość to zero tolerancji dla grzechu, zero tolerancji dla zła. Miłość nie ma nic wspólnego z tolerancją. Jeżeli wyjdę sobie tutaj przed ośrodek i zobaczę narkomana, który wstrzykuje sobie trzecią igłę dzisiaj, ja powiem, toleruję to, to nie ma nic wspólnego z miłością. Absolutnie, prawda? Jeżeli, nie wiem, ktoś jest pracoholikiem, pracuje 18 godzin na dobę, do domu przychodzi tylko na chwilkę, żeby się wyspać i znowu do pracy, niszczy w ten sposób swój organizm, to ktoś taki nie kocha właściwie siebie. Do tego też jeszcze za chwilkę wrócimy. Czyli miłość to zero tolerancji dla grzechu, dla zła, to nie akceptacja i nie uczucie, ale decyzja, decyzja mojej woli, decyzja, która mówi, chcę Twojego dobra. Chcę, czyli pragnę, mówimy o Słowie Bożym, w tym aspekcie Słowo Boże osądza pragnienia naszego serca. Pragnę Twojego dobra, pragnę, abyś był szczęśliwy, najbardziej szczęśliwy, a nie ma lepszej drogi do szczęścia niż przyjaźń z Jezusem. Nie ma na tym świecie lepszej drogi do szczęścia niż przyjaźń z Bogiem. Chcę, abyś był szczęśliwy, abyś był prawy, abyś był szlachetny, abyś był coraz bardziej otwarty na Boga i ludzi i zrobię wszystko, aby ci taki rozwój umożliwić. Na tym polega miłość, do której wzywa nas Jezus i taką miłością możemy również dotknąć naszych nieprzyjaciół, bo jest to decyzja wbrew naszym uczuciom często. Dalej, druga cecha miłości to taka, że Jezus wzywa do tego, aby kochać wszystkich, ale nie wszystkim tak samo miłość okazywać. Kochać wszystkich, ale nie wszystkim tak samo tę miłość okazywać. Popatrzmy na samego Jezusa, to chyba najlepszy przykład. Kiedy spotykał ludzi dobrej woli, ludzi szlachetnych, prawych, dobrych, to Jezus był bardzo ciepły wobec nich, serdeczny, czuły, życzliwy. Brał dzieci w objęcia, dotykał chorych, przytulał. Kiedy spotykał ludzi tak balansujących na granicy grzechu, to mówił im tak, stawiał im surowe wymagania. Kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Prawda? Młodemu człowiekowi przywiązanemu do bogactw mówi, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a potem chodź za mną. Czyli ktoś, kto chciałby coś zarezerwować dla siebie w swoim życiu, nie oddać tego w pełni Bogu, Jezus stawia wysokie wymagania. Kiedy Jezus spotyka na swojej drodze ludzi złej woli, których też przecież kocha, to kocha ich w bardzo pięknych słowach. Jesteście jak groby pobielane. Na zewnątrz pięknie, a wewnątrz pełni plugastwa i trupich kości. Jesteście jak plemię żmijowe. Jezus kocha w taki sposób. A jak trzeba, to Jezus jak kocha? Bierze sobie bicz i uderza biczem. Jezus kocha z biczem w ręku. Kocha każdego, ale każdemu w inny sposób tę miłość okazuje. Czyli postępuje według zasady, to czy kocham zależy ode mnie, bo to moja decyzja. Ale to, w jaki sposób miłość okazuje, zależy od ciebie. I wreszcie trzeci aspekt miłości, na który chcę zwrócić uwagę, to taki, że Jezusowi już nie wystarcza kochanie innych jak siebie samego. Jezus nie zatrzymuje się na poziomie Starego Testamentu. To tam czytamy przykazanie: kochaj bliźniego jak siebie samego. A Jezus mówi: to za mało. Dlaczego? Dlatego, że siebie samych kochamy czasem źle. Właśnie choćby przykład pracoholika, który niszczy swój organizm, prawda? Kocha siebie źle. Nie sposób więc kochać drugiego tak samo jak siebie, skoro siebie kocham źle. Ktoś używa różnych używek, niszcząc swoje zdrowie. Kocha siebie źle. Ktoś powoduje kłótnie w rodzinie i te kłótnie powodują rozłam i później on sam cierpi samotność, odrzucenie, czyli samego siebie kocha źle. Jezus nie mówi więc: miłuj drugiego jak siebie samego, ale mówi: miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. To on staje się probierzem miłości, on staje się miernikiem miłości, nie my sami. Do takiej właśnie miłości wzywa nas Jezus. Słowo Boże osądza pragnienia naszego serca, moje pragnienie, by kochać. Czy jest to zgodne z tym pragnieniem, jakie ma Jezus? I wreszcie ostatnia, piąta cecha Słowa Bożego, o którym dzisiaj mówimy, moc Słowa Bożego, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Słowo Boże osądza nasze myśli. Tak naprawdę na tym polega nawrócenie, aby nasze myśli uzgodnić z myślami Pana Boga. W tym samym 55 rozdziale Izajasza, o którym mówiliśmy przed chwilą, jak ulewa i deszcz spadają i nawadniają i tak dalej, w tym samym rozdziale Pan Bóg żali się: moje myśli nie są myślami waszymi, prawda? Nawrócenie więc polega na tym, aby nasze myśli uzgodnić z myślami Boga. I to więcej, często odwołujemy się do tego greckiego słówka metanoia, tłumacząc je jako zmiana sposobu myślenia. To jest częściowo tylko prawda, bo rzeczywiście jest tam ten rdzeń nous, czyli myśl, metanoia, myśli, prawda, zmiana sposobu myślenia, ale zwróćmy uwagę na ten przedrostek meta grecki, który oznacza tyle co poza, z tyłu, poza, w głębi. Oznacza to, że nie tylko chodzi o zmianę sposobu myślenia, ale musi się w naszym nawróceniu dokonać coś, co jest poza myśleniem. A mianowicie musimy przyjąć moc Ducha Świętego, który uzdolni nas do tego, aby myśli Boga, które na przykład znamy w Biblii, z Biblii wprowadzać w nasze życie. Nie wystarczy zmienić sposób myślenia, czyli powiedzieć: wiem, co jest dobre, bo nie mamy siły, aby tego dobra wykonywać. Albo wiem, co jest złe, bo nie mamy siły, aby uniknąć wszelkiego zła i wszelkiego grzechu. Nawrócenie polega na tym, że najpierw poznaję Słowo Boga, czym jest dobre, czyli zmieniam swój sposób myślenia, ale później sięgam po coś, co jest poza moim myśleniem, czyli proszę Boga o moc do tego, abym zła unikał, a czynił dobro. Czasem w czasie rekolekcji zachęcam, właśnie teraz też zachęcam do tego, aby każdy z nas spróbował, mam nadzieję, że nie odczytacie tego jako herezję, postawić siebie w pozycji Pana Boga przez chwilkę i popatrzeć sobie. Jestem sobie Panem Bogiem i patrzę na księżniczka, ma na imię Agnieszka. Pan Bóg, Pan Jezus patrzy sobie na Agnieszkę. Agnieszka sobie wyobraża, że ona jest Panem Jezusem. Widzi tę Agniechę tam, jak siedzi w pierwszej ławce. Co Pan Bóg sobie myśli o mnie? Jak Pan Bóg mnie widzi? Przede wszystkim Pan Bóg widzi we mnie to, co jest dobre. Pamiętajmy, Bóg, Jezus kocha nas szaleńczą miłością. Więc jak patrzy na nas, to patrzy przede wszystkim na to, co jest w nas dobrego, na to, co jest pięknego, na to, co już jest ukształtowane. I później widzi też to wszystko, w czym potrzebujemy korekty, poprawy, ale nie patrzy na nas przez pryzmat naszego grzechu. I dlatego, gdy Słowo Boże ma osądzać nasze myśli, to pytamy o to, czy widzę samego siebie tak, jak widzi mnie Jezus. Czy potrafię spojrzeć na siebie oczyma samego Jezusa. Właśnie uczenie się takiego spojrzenia jest kształtowaniem samego siebie według Słowa Bożego. Amen.